sala rimasta di censura, eccetera. Dla tego warto czytać, czyli obcować ze świętymi, bo czytamy ich pozostałości po nich, nauczamy, czy to świętego Józefa Kalczara, czy kardynała Klonda, czy Jana Pawła II, czy Stefana Wyszyńskiego, to jest właśnie forma obcowania ze świętymi, po to, żeby pozwolić się im odrobinę pouczyć, nauczyć. Żebyśmy razem z nimi mogli spotkać, spojrzeć na tajemnicę obecności Boga pośród nas. Czytamy Stary Testament teraz w tym roku. Słyszymy dosyć duże fragmenty Starego Testamentu, ksiąg Starego Testamentu. No właśnie, w momencie, kiedy zabraknie takiego wademeku Starego Testamentu, pewnego alfabetu, to słuchamy tego za przeproszeniem jak chińszczyzny, bo cóż dla nas tam Jonata, albo jakiś tam Dawid, albo Synaj, albo jakieś tam przepychanie się Dawida z Saulem. Natomiast no to coś, co nam jakoś, niektórzy starali się obrzydzić, tradycja, czyli historia inaczej. Tradycja to historia obecności Boga, chociażby w moim życiorysie jest coś takiego. Stary Testament to nic innego jak tradycja, czyli historia narodu wybranego Starego Przymierza. W historii Izraela można zobaczyć obecność Boga, interwencję Boga. Dlatego czytamy tam te fragmenty objawienia Starego Przymierza, żeby zobaczyć, że w historii świata Bóg daje znać o sobie. Sięgamy między innymi, już taka tradycja jest, no właśnie, tradycja naszej parafii, że w sobotę o 9 sięgamy do nauczania prymasa tysiąclecia, dlatego że prymas tysiąclecia jest składową naszej no, kościelno-narodowej tradycji, czyli historii i w jego życiu i przez niego również Bóg dał znak o swojej obecności, o jego odpowiedzialności za nasze zbawienie. Czego taki bardzo wyraźnym no, nauczycielem prorokiem jest właśnie prymas tysiąclecia. Posłuchajmy. To jego nauka z 2 listopada 1956 roku, z Jasnej Góry oczywiście wygłoszona. Przez długi rok królowej Polski na wzgórzu jasnogórskim wołał Kościół w ustawie niezliczonych rzecz kapłańskich przy wszystkich ołtarzach tej świątyni, a zwłaszcza w kolebie Pani Jasnogórskiej, w której rodzi ona nieustannie słowo żywota dla każdej duszy, kamienie węgielne budowania na górach świętych. Szukaliśmy i szukamy kamienia naszego budowania, który nie dałby się zetrzeć w próg, kamienia, który by się oparł z mocną, biologiczną, niemal potęgą, wszystkim straszliwym siłom, które zmagają się w codziennym życiu. Świat pełen niepokoju, jakby zatrwożony o swą wielką przyszłość, szukał w głębinach ziemi nowych mocy. Odkrywał je z nie dającą się pokonać ciekawością, by poznać całą prawdę. Z drugiej strony lękał się swych odkryć i prawdy, którą można wygrzebać z pyłu i z błota ziemi, ukształtowanej przez wszechmocnego Stwórcę. Wreszcie odkrył ją i doznał przerażenia. Aż takie moce ukryte są w świecie, aż tak trzeba się lękać brudy ziemi, w której jest ogrom mądrości Bożej. W ostatnich czasach w świecie dokonał się przewrót. Jeszcze w początkach tego wieku czuł się on dumny z postępu nauk i głosił, że stoimy u kresu mądrości ludzkiej. Tymczasem nagle odkrył, że zaledwie zaczyna się jąkać jak prorok, powołany do nowych i wielkich posłannic. Nie umiem mówić, bo mam zaledwie dzieciną. Umiłkł wielki, mądry, potężny świat. Zobaczył, że przygarść błota, o którą pochylił się Stwórca Wszechmocny, aby ukształtować pierwszego rodzica ludzkości i wywieźć z jego boku Matkę Wszechżyjących, mieści w sobie niepojęte tajemnice. Odkrycie ich rozpoczyna dla ludzkości nową epokę, która czyni z nas wszystkich, szczycących się dotychczas nauką i postępem, po prostu zwykłych analfabetów. Świat urął się własnej potęgi i mocy. Wiecie wszyscy, najmilsi, że współcześnie zahamował niemal wszystkie swoje zapędy wojownicze. Tak się przeraził jednej brudki ziemi, a nawet mniej, bo tylko atomów. A cóż to wszystko znaczy w porównaniu z niezwykłymi mocami, jakie są jeszcze ukryte w człowieku? Duch ludzki nieustannie i niepokonalnie żądny jest prawdy, całej prawdy. Żądny jest absolutnej wolności synów Bożych, żądny pełen sprawiedliwości, całkowitej, niepodzielnej miłości. Żądny jest jakichś nowych zaszczepin, w których by wszystkie moce, prawdy, wolności, sprawiedliwości i miłości zespoliły się w jedno wielkie serce, by wreszcie światem zaczęło władać serce. Ludzie są zmęczeni kłamstwem, niewolą, krzywdą, nienawiścią. Obudził się wielki zryw, jakieś olbrzymie, powszechne łaknienie, w którym zapomina się o wszystkim, kim jesteśmy, co wyznajemy, jaki światopogląd nami owładł. Wszystko jedno, to już nieważne wobec nienasyconego pragnienia i żądze, prawdy, wolności, sprawiedliwości i miłości. Żąda się dziś innego, nowego języka, bo ten, którym się dotychczas posługiwaliśmy, skołowaczą. Słowa, które rzucaliśmy na wiatr, są jak liście zeschłe. Uważaliśmy za jakieś niezwykłe osiągnięcie. Okazało się tak przeciwnie słaba sprawiedliwość nasza, którą dotychczas uważaliśmy za jakieś niezwykłe osiągnięcie. Okazała się tak przeciwnie słaba, że nikogo niezdolna jest nas zabić. Staliśmy się jak małe dzieci, bezradni i bezwolni. Słyszymy głosy myśli ludzkiej, które wyrywają się z głębin człowieczeństwa. Wołają one nieustannie o nowe, o lepsze. Widzimy, jak biedny jest człowiek, ten człowiek, który do niedawna był tak dumny, pewny siebie i samym sobą urzeczony. Naród polski, który jest narodem o wysokiej inteligencji, nawet w duszy analfabety i w duszy wieśniaczy, odczuł, w jak tragicznym położeniu znajduje się świat. Dlatego zaczął mocniej zmagać w sobie, szarpać wewnętrznie, szukać nowego. Ta dusza, ta duchowa szarpanina narodu wypowiedziała się w krzyku, który z jasnej góry rwał się w niebo z piersi kapłańskiej. Dotychczasowe budowanie, choćby nam imponowało stertą kamieni, nących się wzwyż, nie da się już utrzymać. Nie postoi się burzącej sile, która z katastroficznym rozpędem potoku idzie na świat. Szukamy ratunku, jakieś wielkie SOS wniesie na szczytach duszy ludzkiej poprzez las wzniesionych dłoni i woła rady. Właśnie ta pieśń ratunku tu była wyśpiewana. Przed dwoma miesiącami jasnogórskie wzgórze zalegał lud Boży. Serce serc oblegał wałem serc. Stał tu w ciszy i głębokim milczeniu. Wypowiadał wielką nadzieję i ufność. Wiedział, że tu jest prawda, bo tu jest rodzicielka prawa, że tu jest wolność, bo tu jest rodzicielka tego, który wolnością swoją nas wyzwolił, że tu jest sprawiedliwość, bo jest tu matka tego, który zwał siebie słońcem sprawiedliwości, że tu jest miłość, bo jest matka pięknej miłości, która nosi w swym sercu samą istotę, istotową miłość. A więc kamienie węgielne na górach świętych. Gdy Bóg postanowił odrodzić rodzaj ludzki, jego ojcowskie oczy z wyżyn bóstwa skierowały się w głąb ziemi i zaczęły pilnie szukać kogoś, kto byłby zdolny w głębokiej pokorze, z niestalanej czystości, wydać głos zbawienia. Oto ja, służebnica Pańska. Po wielu, wielu tysiącach lat upatrzył Bóg dziewczę młode w Nazaret i zaufał mu. Dostrzegł w nim takie siły, zrodzone z pełni łaski, które mogą rozedrzeć ziemię i wydać Zbawiciela. Bóg zakładał fundamenty w niepokalanym i czystym sercu służebnicy pańskiej, bo jako istota najmędrsza wiedział, że nowe życie musi się rodzić w jakiejś nieskalaności i w Duchu Świętej służby. Musi się w nas rozpocząć głębokie szukanie prawdy, przede wszystkim w naturze człowieka. Poznać naturę człowieka, poznać ją głęboko i całkowicie zrozumieć, kim jest właściwie człowiek, to jest wielki ratunek dla świata współczesnego. Doprowadzi nas to do poznania, że człowiek, chociaż nie jest sam prawdą, ma łaknienie prawdy, bo z prawdy pochodzi. Że chociaż byłby niewolnikiem skrępowanym łańcuchami praw i namiętności, to jednakże jest stworzony do wolności i w naturze swojej pielęgnuje głębokie pragnienie. Nie jest wolnością, a jednak jest z wolności, bo ojcem człowieka jest wolny wolny, który nikomu nie służy. Jeśli jakiejś służby od kogoś potrzebuje, to służby miłości. Poznać człowieka, to znaczy odkryć w nim przeciwną właściwość, która pomimo zniekształceń i nieładu współczesnego pragnie sprawiedliwości dla siebie i dla innych. Pragnie jej nawet w obliczu Boga. Pragnienie sprawiedliwości to ta dziwna właściwość w człowieku, której wołanie idzie poprzez cały świat. Więcej sprawiedliwości. Ale gdy odkryje się już w człowieku pragnienie prawdy, wolności i sprawiedliwości, jeszcze nie zna się go całkowicie. Jest to zaledwie tajemniczy próg człowieczeństwa. Kto myśli, że człowiekowi wystarczy sama prawda, wolność i sprawiedliwość, nie zna człowieka. Kto myśli, że te trzy potęgi zdolne są wyczerpać istotę człowieczeństwa, myli się. W człowieku jest jeszcze jedna siła, przeciwna ciała i ducha, która niesie go na skrzydłach społecznego dążenia jednych ku drugim. Jest to siła miłości. Jeśli Bóg jest miłością, człowiek jego dzieckiem. Ojcze nasz, to człowiek jest też z miłości, a miłość należy do natury człowieczeństwa. Zajmuje ona tak wiele miejsca w naturze człowieka, że zaledwie progiem i drzwiami zamkniętymi są moce prawdy, wolności i sprawiedliwości tam, gdzie nie ma miłości.